Chwała Bogu, wykorzystam okazję, że jesteśmy w kościele pod nazwą Polskie Centrum Chrześcijańskie Misja Bethesda. Więc tematem dzisiejszego kazania będzie Misja Bethesda. Jesteśmy w kontekście w takim razie. Będziemy mówili na temat Misji Bethesda. Tytuł kazania dzisiejszego to... Wielkie marzenia potrzebują wielkiego charakteru. Wielkie marzenia potrzebują wielkiego charakteru. To jest mowa do nas. Jako chrześcijanie nie wierzymy, mam nadzieję, w wieczny wszechświat. Nie wierzymy w wieczną materię, bo jeżeli byśmy wierzyli w wieczny wszechświat, wierzyli w wieczną materię, wykluczałoby to wiecznego Boga. Chyba że wierzymy, że jesteśmy panteistami. Więc jeżeli nie wierzymy w wieczny wszechświat, w wieczną materię, to wierzymy w wiecznego Boga, który stworzył ten wszechświat. A jeżeli Bóg stworzył ten wszechświat, to stworzył go w jakimś celu. Bóg nie stworzył wszechświata tak sobie dla zabawy, lecz stworzył go, dając mu cel. Czy ktoś z was słyszał słowo teleologia? To jest bardzo podobne słowo do teologii, ale teleologia zajmuje się, to jest nauka, która bada cel. I wiecie, my tak trochę dzisiaj będziemy o celu mówić. Jeżeli Bóg stworzył wszechświat, wieczny Bóg stworzył wszechświat, stworzył to wszystko, co widzimy lub czego pojęcia nie mamy, ile jeszcze jest wokół nas rzeczy, to stworzył go w jakimś celu. I wszystko to, co się dzieje, co widzimy, ma swój cel i swój sens. Jeżeli tak jest, to znaczy, że każdy z nas w tym wszechświecie ma swój cel. Amen? Ma to sens? Więc jeżeli Bóg stworzył w jakimś celu wszystko, to my, którzy jesteśmy zawartością tego wszystko, jesteśmy też w tym celu, który Bóg stworzył. I kiedy przychodzi Pan Jezus na ziemię, kiedy Bóg staje się ciałem i przychodzi na ziemię, to także w jakimś celu. Pan Jezus nie przyszedł na ziemię tak sobie tylko. Pan Jezus nie przyszedł na ziemię po to, abyśmy my za jakiś czas myśleli sobie, co wymyśleć, aby nadać sens temu, co Jezus zrobił. Nie. To Jezus przyszedł po to, aby odkryć nam sens tego, co zrobił. Przyszedł nam objawić cel, z którym On przyszedł oraz cel, który jest dla nas. Jezus w Ewangelii Łukasza, proszę Samuelu, możesz to wyświetlić, w Ewangelii Łukasza 4:18-19 powiedział, jakie jest Jego zadanie. Powiedział program swojej działalności na ziemi. Posłuchajcie. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. To był program działalności Pana Jezusa. Oczywiście wiemy, że to jest cytat z Księgi Izajasza 61 rozdziału. Księgi, którą Jezus w tym czasie otworzył i powiedział, że ta księga i te słowa prorocze dzisiaj się wypełniły. Więc Pan Jezus miał cel. Wiemy, że ten cel szedł tak daleko, aż umarł na krzyżu za nasze grzechy. Zmartwychwstał, w niebo wstąpił i przyjdzie powtórnie. To cały czas jest w planie Boga i w celu Boga dla każdego z nas. Więc jeżeli Pan Jezus miał cel, to także my jako Kościół mamy swój cel. Kościół, który nie ma celu, nie ma w ogóle podstaw, żeby istnieć. Uwaga, jeszcze raz. Kościół, który nie wie, po co jest, on w ogóle mógłby nie istnieć i byłoby dobrze. Amen? Zgodzicie się ze mną? To nie są takie może proste słowa, ale jeżeli nie wiemy, po co jesteśmy, jeżeli Kościół nie wie, po co jest, to po co w ogóle ma być? Więc Kościół też potrzebuje mieć swój cel. Stąd dzisiejsze nasze kazanie będzie dotyczyło misji Bethesda, nazwy naszej wspólnoty. Wiecie, słowo misja sugeruje, że mamy jakieś zadanie, amen? Stąd się nazywamy misja Bethesda. Mamy jakieś zadanie, jakiś cel, coś do wykonania. Misja mówi o ruchu, o pewnym przemieszczaniu się. Nie mówi o tym, że siedzimy na fotelu i czekamy, aż nam coś z nieba spadnie na głowę, lecz mówi o tym, że się przemieszczamy, że jesteśmy aktywni. Słowo Bethesda mówi o tym, jaki klimat prezentujemy. Bo słowo Bethesda oznacza dom miłości lub dom miłosierdzia. Niektórzy jeszcze tłumaczą dom rybaka, ale byśmy też na opartego znaleźli jakieś znaczenie do tego słowa. W każdym razie, ale zatrzymajmy się na tych najbardziej prawdopodobnych tłumaczeniach. Dom miłości lub dom miłosierdzia. Wiecie, co to nam mówi? To nam mówi, że jesteśmy ruchem ku miłości i miłosierdziu. Praktycznemu wyrazowi tego. Po to jesteśmy powołani. Inaczej mówiąc, jeżeli jesteś z nami i jesteś bierny i nie objawiasz miłości i nie realizujesz jej w praktyczny sposób, to nie jesteś włączony w ruch misji tego powołania, które ma ten Kościół. I kiedy słyszysz te słowa, to jest dla ciebie sygnał, a widzisz, że jest zgrzyt w tym miejscu, jest dla ciebie sygnał, abyś zaangażował się w ten ruch. Ruch miłości. Poselstwa miłości. Uwaga, miłości, która się zawsze praktycznie wyraża. Ona się nie wyraża tylko w iluzorycznych myślach, lecz praktycznie ją widać. Dlatego przeczytajmy fragment ze Słowa Bożego, Ewangelię Jana, 5 rozdział od 1 do 18. Tam mamy użyte słowo Bethesda i chciałbym, żebyśmy z kontekstu tego tekstu odkrywali to praktyczne uzasadnienie naszego bycia tutaj. A zarazem zrozumieli klimat tego, co potrzebujemy realizować jako Kościół. Ewangelię Jana, 5 rozdział od 1 do 18 będziemy czytać. Dobrą nowinę mam dla was, mianowicie, że przeczytamy 18 wersetów, więc co niektórzy mogą mieć do środy odhaczone. Także, zobaczcie, pół tygodnia z głowy mamy. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Bethesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszej do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też Żydzi mówili do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział? Weź jej i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa, ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wiecie, to ten fragment pokazuje właściwie wszystko to, co chcemy robić. Ten fragment pokazuje grono ludzi, którzy mają pewną potrzebę. Tam był cały wachlarz potrzeb. Ludzi, którzy usilnie oczekiwali, aż ich życie się zmieni. Jezus natomiast był odpowiedzią na te potrzeby. Kiedy czytamy ten fragment, widzimy, że Jezus szczególną odpowiedzią na ich problemy był dla jednego człowieka, który od 38 lat chorował. I w konsekwencji życie tego człowieka się zmieniło. Krótko mówiąc, albo inaczej mówiąc, reasumując nasz cel i misję, zgodnie z tym, co przeczytaliśmy, to naszym zadaniem jest szukać ludzi, którzy mają potrzebę i być w praktyczny sposób wyrazem, rozwiązaniem tej potrzeby. My, jako Kościół, w Bożej miłości, jako misja miłości i miłosierdzia, powinniśmy szukać ludzi, którzy mają potrzebę i stać się rozwiązaniem tych potrzeb. Wiecie, ktoś może powiedzieć, no ale gdzie ja będę szukał i latał? Pamiętam, jak Pan Bóg położył mi pierwszy raz na serce, abym zajmował się bezdomnymi, to wcześniej nie widziałem bezdomnych na oczy, albo bardzo rzadko. Gdzieś w telewizji, w filmach oglądałem coś na temat bezdomnych i wtedy miałem firmę i prowadziłem biznes i praktycznie mój kontakt był z ludźmi albo biznesmenami, albo urzędnikami w urzędach miasta, burmistrzami miasta. To był mój kontakt. Ja nie miałem kontaktu z tymi ludźmi, ale Bóg położył na serce moje tych ludzi. Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić dalej z tym fantem. Gdzie ich znaleźć? Co zrobić? I pamiętam, jak jednego dnia przed naszym biurem przy śmietnikach pojawił się jeden bezdomny i głupie pytanie mu zadałem. Wybiegłem szybko, bo akurat to był czas, gdzie Bóg mi kładł na serce tych ludzi. Wybiegłem się, pytam, czy jest głodny. A on się tak z tego zza śmietnika spojrzał na mnie, mówi, jakbym nie był głodny, to bym tu nie grzebał. I sobie myślę, co za głupie pytanie mu zadałem. Wiecie, i tak się zaczęło. Wiecie, po co to mówię? Po to mówię, że to nie jest tak, że nagle teraz ja usilnie potrzebuję biegać i znaleźć ludzi potrzebujących, ale chodzi o to, abyś otworzył swoje serce, a potrzeby od razu ci wyskoczą przed oczyma. Nie będziesz musiał długo czekać. Pamiętam, jak w kościele bardzo mało nas było, to był czas taki, kiedy zakładaliśmy kościół baptystów w Bydgoszczy. Pamiętam, był taki czas i właśnie to był ten dzień, kiedy mówię, Bóg kładzie mi na serce, że powinniśmy biednym służyć. Oni wszyscy dziwni byli, moja żona się zdziwiła, bo jej tego nie mówiłem. A ja nie lubię w pojedynkę pracować, służyć, więc zachęcałem zaraz kogoś, kto by tutaj ze mną próbował służyć, bo uważałem, że zespół jest zawsze dobrą rzeczą. No i takiego Stasia zachęciłem. On mówi, ja nie wiem, ale miał ochotę, widziałem, ale nie był zdecydowany. To taki Stasiu był niezdecydowany trochę. Ale miał serce niesamowite. I powiem wam, kiedy powiedział, dobra, spróbuję, to chyba na następny dzień dwóch bezdomnych go zaczepiło. I to był dla niego znak. Mówi, nie, no faktycznie. Faktycznie Bóg mnie do tego powołał. Więc to, do czego zachęcam w tej chwili, to jest do tego, abyśmy otworzyli swoje serce. Powiedzieli, Panie, potrzebuję. Przed ostatnią pieśń, którą śpiewaliśmy, piękna pieśń, w piękny sposób dała nam środek przeciwbólowy, abyśmy wypowiedzieli te słowa, ale jeżeli Bóg zaingeruje w nasze życie, jestem ciekawy, czy je zrealizujemy. Przecież my w poprzedniej pieśni śpiewaliśmy, że Bóg ma uczynić z nami, co chce. Ja cię nie mogę. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że wejdzie w twoje plany, w twoje myśli, w twoje założenia, w twoje dążenia i powie, w inną stronę. A ty to wtedy powiesz, nie, nie, precz szatanie. Pomyślisz sobie, że to nie od Boga myśli. Co powiesz? Wiecie, bo tak jest, nam się myli często. I to jest normalne, ale uczymy się chodzić z Duchem Świętym. Nam się myli, co od Boga, co od diabła, czy to ode mnie, czy czekolwiek. Mamy zamieszanie. Wiecie, to uspokaja się, kiedy więcej czasu z Bogiem przebywamy, kiedy więcej ciszy mamy, wtedy zaczynamy odróżniać Boży głos od ludzkiego głosu i od diabelskiego głosu. Ale nieraz w biegu jesteśmy i trudno jest nam odróżnić jedno od drugiego. W każdym bądź razie chodzi o to, że Bóg, kiedy wkracza w nasze życie, to nieraz nas konfrontuje i wtedy się okazuje, czy pieśni, które śpiewamy, są wyrazem mojego serca, czy tylko ładnie, ładnie melodyjna pieśń. Fajnie śpiewam, Panie, jak fajnie z Tobą nabujać się na chmurce. O, jak fajnie, pokołysasz mnie trochę. Mogę być i w tej części wszechświata, w tamtej. Tymczasem Bóg nieraz wkracza i łamie się to wszystko sentymentalne, co sobie myślałem. Ale nieraz w tym pocie i znoju, który Bóg nam funduje, jest najwięcej Bożej chwały. I o to chodzi. Więc miłość objawia się praktycznie. I to, do czego chciałbym zachęcić, to do dwóch postaw, które się wiążą z naszą misją. Wiecie, jeszcze bardzo ważna taka rzecz. Na wiarygodność Słowa Bożego. Wiecie, Słowo Boże mówi o sadzawce Betesda i to jest tylko jedno miejsce w Biblii, które o tym mówi. Można powiedzieć, komuś się pomyliło, że była taka sadzawka. Tym bardziej, że czwarty werset nie jest pewny. Nie we wszystkich rękopisach występuje o tym aniele, który zstępuje, porusza wodą. No może powiedzieć sobie, cóż to za tekst. Ale w 1873 roku odkryto koło kościoła świętej Anny w Jerozolimie sadzawkę, znaną wcześniej tylko z opisu Ewangelii Jana. To jest niesamowite. Że to jest jakby kolejny przykład, że Biblia jest niesamowicie prawdziwa, niesamowicie autentyczna. Święto, najprawdopodobniej święto, w którym Jezus szedł, na które Jezus przyszedł do Jerozolimy i akurat sabat, który się zdarzył, w którym uzdrawiał to, to było święto Zielonych Świąt. Wiecie, święto Zielonych Świąt, zanim został zesłany Duch Święty, było odchodzone jako święto Tory, czyli prawa. I to święto Jezus wybrał, aby skonfrontować ludzi prawa. I chciałbym na podstawie tego pokazać wam dwie postawy, które są niewłaściwe i dwie właściwe, które są w kontekście naszego życia jako misji. Które są w kontekście tego tekstu, o którym czytamy, które są w kontekście miłości praktycznej. Pierwsza rzecz to skupienie się. Sukces nasz jako misji, jako ciała Chrystusa zależy od skupienia się. Chory, kiedy przyszedł Pan Jezus, aby zaproponować mu zdrowie, pyta się, czy chcesz być uzdrowiony, co chory mówi. Pamiętacie, co chory mówi? Panie, nie ma człowieka, który by mnie tam wrzucił, tak? Na czym on jest skoncentrowany? On jest skoncentrowany na tym, że zdrowie może mu przynieść tylko ta poruszona woda. On jest skoncentrowany na starym sposobie myślenia, który mówi, to, co poruszy się tam na zewnątrz, przyniesie mi zdrowie. I kiedy staje Jezus, dawca życia, stwórca, ten, który podtrzymuje wszystko mocą swego słowa, stoi przed nim, a on mówi, sadzawka, nie mam jak to wrzucić. Pan Jezus mówi, to wiesz co, poczekaj, poczekamy razem, ja cię tam plumknę do tej wody. To nie jest myślenie Pana Jezusa. Wiecie, co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że stary sposób myślenia jest przeszkodą, stary sposób skupiania się jest przeszkodą do tego, abyśmy poruszali się w Bożej obecności, która przynosi rozwiązanie. Inaczej mówiąc, jeżeli wczoraj działało tamto, albo u innych działa to, to nie znaczy, że my, kiedy zrobimy powielenie cargo, my będziemy mogli w taki sam sposób objawiać Boga, gdyż Bóg ma dla nas, dla każdego z nas rozwiązanie. Wiecie, znamy historię węża na pustyni. Pamiętacie? Węża miedzianego na pustyni, który był rozwiązaniem w czasach pustyni dla Izraelitów, kiedy ich kąsił prawdziwy wąż. Tak? Co wtedy się działo? Pamiętacie? Kiedy ci, którzy spojrzeli na węża miedzianego, którego kazał Pan Bóg skonstruować, kiedy zostali ukąszeni przez węża, który miał ich zabić, kiedy spojrzeli się na węża miedzianego, zostali uratowani. Można powiedzieć, Boży pomysł, Boże rozwiązanie na przeżycie ludzi, tak? Ale ludzki mózg myśli, że to, co działało wczoraj, musi działać dzisiaj, jeżeli chodzi o Pana Boga. I wiecie, w konsekwencji oni sobie tego męża ściągnęli, węża ściągnęli, tak? Węża ściągnęli. W każdym razie, w konsekwencji tego węża ściągnęli i wsadzili go do świątyni i oddawali mu cześć. Nawet mu imię dali. Tak jest, Nehusztan miał na imię. Dopiero Hiskiasz go stamtąd wysiedlił. Wiecie, wąż działał, a później z niego zrobili bóstwo. Wiecie, to nam mówi o tym, że kiedy my będziemy w kółko bez przerwy, tylko i wyłącznie opierali się na tym, co było kiedyś i zapominali o uzależnieniu od Boga dzisiaj, to możemy żyć czymś, co nie jest dla Boga istotne, przez co nie będzie skuteczne dla nas dzisiaj jako chrześcijan. Wiecie, tak samo z tą sadzawką było. Kiedy Jerozolima była zniszczona w 70 roku naszej ery, a później w 135 roku wybudowano tam świątynię, to tamto miejsce, gdzie była ta sadzawka, słynęło też z uzdrowień. Pogańska świątynia była tam wybudowana i to miejsce słynęło z uzdrowień. Moje pytanie, czy to Bóg uzdrawiał? Czy to Bóg uzdrawia? Myślę, że Bóg pokazał już inne rozwiązanie w Jezusie Chrystusie. Pokazał inny sposób. Więc skupienie się tylko na starych rzeczach, bycie tym starym, zmurszałym, sztywnym bukłakiem jest hamulcem do tego, aby nowe rzeczy do naszego życia przychodziły. Więc nowe rzeczy to jest to, czego potrzebujemy, na czym potrzebujemy się skupić, które są tylko w Chrystusie. Druga rzecz to są zasady. Powinniśmy być ludźmi z zasadami, aczkolwiek zasady nie są na pierwszym miejscu. Kiedy ten człowiek został uzdrowiony, to Żydzi, którzy widzieli go niosącego łoże pod pachą, a był sabat, powiedzieli, nie wolno ci dzisiaj tego robić. Wiecie co? Mieli prawo to powiedzieć. Jest okej. To jest wszystko w porządku jeszcze. Ale dalej zaczyna się nie w porządku. Dalej pokazuje, że oni zasady postawili wyżej niż miłość. Bo powiedzieli, nie wolno ci nosić tego łoża. A on powiedział, ten, co mnie uzdrowił, powiedział, weź je i chodź. A oni zapytali się, kto jest tym, który powiedział, weź i chodź. I tu pokazuje, że stawili zasady nad miłością. Rozumiecie? Dlaczego widać, że postawili zasady nad miłością? Ponieważ, kiedy on powiedział, ten uzdrowiony, że ten, który mnie uzdrowił, powiedział, że mam to zrobić, to kiedy skoncentrowani byliby na miłości i na dobrze drugiego człowieka, zadaliby pytanie, to ty byłeś chory? to On cię uzdrowił? Któż tak wiele dobra ci uczynił, kiedy ty będąc 38 lat byłeś chory? Co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że jako misja ten fragment pokazuje nam, że to, co jest dla nas najważniejsze, to jest miłość do Boga i do drugiego człowieka, która produkuje właściwe zasady, a nie kieruje się zasadami, wyłączając człowieka bez względu na to, co mu się dzieje. Wiecie, 7 werset tego fragmentu mówi tak bardzo ciekawą rzecz, że ten człowiek od 38 lat chory był i on taką jedną rzecz zakomunikował. Zobaczcie, jak się człowiek koncentruje na człowieku i słucha go, co on mówi, to dużo rzeczy odkrywa. I co tu można odkryć? On mówi, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do tej wody. Więc ja zadaję pytanie temu choremu, który został uzdrowiony dzisiaj. Oczywiście nie dostanę odpowiedzi, jeżeli mi Duch Święty nie oświeci. Zadaję mu pytanie, to po co leżysz tam, jeżeli nie ma kogoś, kto cię wrzuci? A nawet, jeżeli się woda poruszy, a widzisz, że jest ich mnóstwo, a ty masz problem z chodzeniem, to wiadomo, że ten, który chodzi, a ma problem z karkiem, prędzej dojdzie niż ty. Po co tam leżysz? Jeśli nam pokazuje, że nieraz możemy pomagać ludziom, którzy na pierwszy rzut oka wydadzą się ludźmi, którym nie warto pomóc. I ja wiele razy słyszałem takie teksty. Po co mi pomagasz? Przecież to są nygusy. To, a tamto, a siamto tysiące. Mógłby się wziąć do roboty. Mnóstwo powodów jest, aby nie pomóc drugiemu człowiekowi. Ale kiedy się człowiek schyli z miłością nad drugim człowiekiem, okazuje się, że sprawa nie jest taka prosta, że nie można go zaszufladkować. Ten pijak, ten wariat, ten przestępca, ten tyran, ten tylko kasa się dla niego liczy. Rozumiecie? To są uogólnienia, które dla nas są proste. Wyściągamy z kieszeni i ładujemy i szufladkujemy wszystkich ludzi. A ten ma brodę, a tym z brodą to nie ma co ufać. Bo przejechał się na dwóch z brodą. Ja kiedyś spotkałem się z człowiekiem tutaj w Norwegii, który powiedział, a z Bydgoszczy jesteś. Wiesz, ja mam z Bydgoszczą kiepski. Mówi, chyba jeden albo dwóch ludzi mówi poznał z Bydgoszczy. Oni byli niedobrzy ludzie. Jeden to nawet bić się chciał ze mną. Ja jestem ciekawy, jak to z tobą jest. Mówi to mnie. Wiecie, i już byłem dla niego niepewny. Wiecie, ale to jest to typowe dla nas. Ale miłość potrafi się przedrzeć przez to i wejść w głębiej człowieka, zatrzymać się. Wiecie, nawet mrówka. Zobaczcie, jak łatwo jest mrówkę zdepnąć. Co ta mrówka? No wiecie, że nie jesteśmy mnichami tybetańskimi, którzy będziemy chodzili z tymi miotełkami i zdmuchiwali te mróweczki, nie? Czy tam bakterie jakiekolwiek tam są. Oni tak robią. Mają zasadę, że nie chcą niszczyć życia. I okej. Okay. Wiecie, ale nam jest może łatwiej z tej odległości zdepnąć mrówkę, ale gwarantuję wam, że jeżeli schylicie się na kolana i popatrzycie się na mróweczkę i popatrzycie się przez godzinę, co ona robi, jak działa, jak funkcjonuje, powiem wam, odechce wam się zdeptywać mrówkę. Zobaczycie tam inteligencję, pewien zmysł, zobaczycie cel, zobaczycie, że ona wie, co robi. To tak jest. I wiecie, miłość to robi. Miłość sprawia, że patrzymy się na siebie i nie szafladkujemy, lecz wchodzimy w siebie. Nie zastanawiamy się, czemu ty palmusie na przykład, albo palmusko, siedzisz tyle lat i nic nie robisz z sobą. A może on ma ciężką depresję i jutro chce się powiesić, a ty o tym nie wiesz, a już ją zaszufladkowałeś. Depresja strasznie kosi ludzi. To jest tragiczne. W każdym bądź razie skostniały światopogląd mówi nam, że mamy się skupić na sadzawce, oraz mówi nam, że relacje, zasady są ważniejsze niż człowiek. Więc co mamy z tym zrobić? Zamienić święto Tory na święto zesłania Ducha Świętego. Bo to Duch Święty przynosi życie, nie zasady. Żadna zasada nie przyniesie nam życia. Mało tego, zasada nas powali, bo każdą zasadę jesteśmy w stanie złamać. Powiem wam każdą. Stąd nie zachęcam do tego, abyście coś obiecywali w życiu, bo to możecie złamać najprawdopodobniej. Więc Bóg wykorzystał Dzień Zielonych Świąt, aby w święto Tory praw zasad, zesłać Ducha Świętego, który przyniósł inne prawo. Prawo pójścia za życiem, którym jest Duch Święty i za nową jakością życia. Stąd co mamy robić jako misja zgodnie z tym fragmentem? Dokładnie odwrotnie niż to, co robili ci ludzie do tej pory. To Jezus stał się poruszeniem dla chorego, a nie sadzawka i w konsekwencji on uzdrowiał, wyzdrowiał. On stał się zdrowy, tak? Co to nam mówi? Że to my, nie czynniki zewnętrzne, mają doprowadzić do zmiany życia drugiego człowieka. To my mamy pomóc drugiemu człowiekowi, nie liczyć na to, aż anioł z nieba przyjdzie, porusza sadzaweczką i coś się wydarzy. Nie mamy krzyczeć, a tamci, a ci, a czemu tak jest. W ogóle nie mamy tego robić. Kiedy będziemy tak robić, to zarazem na siebie pokazujemy, że jesteśmy bierni w tej całej sytuacji. Jeżeli jesteśmy bierni, to jesteśmy ludźmi, którzy dokładnie nie robią tego, co powinni robić. My powinniśmy być czynnikiem zmiany. Kiedy Jezus stanął, to nie interesował go zły schemat myślenia. Kto mnie wrzuci do sadzawki? Jezus nie przyszedł i nie pomógł mu. Dobra, no jak ty wierzysz w to cię wrzucę do wody. On nie, on pokazał mu nowy sposób życia. On stał się poruszeniem dla tego chłopaka i on nie wiedział, że to jest rozwiązanie dla niego. On cały czas myślał, że sadzawka jest dla niego rozwiązaniem, ale Jezus tak bardzo emanował nowością, że ta nowość pociągnęła tego chłopaka i stanął na nogi i został uzdrowiony. Kierkegaard lub Kierkegaard powiedział takie słowa. Posłuchajcie, to są bardzo konfrontujące słowa. Powiedział tak. Człowiek z pasją wielbiący Bożka jest lepszy od chrześcijanina, który Boga uwielbia bez zaangażowania. Ostre słowa, co? On mówi, że ten, który wielbi Bożka z pasją jest lepszy niż chrześcijanie, którzy wielbią Boga tak sobie. Tak sobie. Ja nie mówię o tym, że tutaj potrafimy się sprężyć i podnieść ręce, poklaskać sobie, ładnie zaśpiewać. Ja mówię o życiu. Każdym kroku, który robimy. Czy ty, kiedy ktoś cię obserwuje, widzi w tobie Chrystusa i człowieka z pasją? Czy twoje życie pociąga ludzi? Czy moje życie pociąga ludzi? Bo jak nie, to ci, którzy łowią ryby wędkami, to cię pociągną. Ci, którzy w niedzielę sprawy załatwiają, to cię pociągną. Ci, którzy warcaby grają z pasją, to ciebie pociągną. Ci, którzy chcą coraz więcej i więcej, ciebie pociągną. Pociągnie cię wszystko to, co wielbi z pasją Bożki, a nie Bóg. Dlaczego? Dlatego, że twoje uwielbienie Boga jest bardzo, bardzo podstawowe. Myślę, że nie wiem, co autor tych słów miał na myśli, bo wiecie, najłatwiej mu powiedzieć, wiecie, w szkole żeśmy często słyszeli, że co poeta miał na myśli, wiecie, dużo żeśmy tworzyli wtedy, a zawsze nauczyciel nam powiedział, nie, to poeta miał na myśli. To nauczyciel wiedział. Oczywiście on pewnie w kontekście jakiejś epoki to badał, ale do końca trudno jest powiedzieć, co miał ktoś na myśli, tak? Po kilkuset latach. Może ten, który pisał, nie wiedział, co miał na myśli. Ale, wiecie, to pokazuje pewną prawdę, że pociągnie nas coś, co ma pasję. Ale to, co ma pasję, niekoniecznie jest właściwe. Dlatego my, jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie, nie możemy być skostniałymi sadzawkowiczami, którzy czekają, aż coś z zewnątrz przyniesie zmiany. Lecz potrzebujemy być czynnikiem zmiany, jak Jezus był czynnikiem zmiany dla tego od 38 lat chorego człowieka. Amen? Trzyma się to jakoś, tak? Logiki? Druga rzecz to jest koncentracja na praktycznej miłości, nie na zasadach, czyli dokładnie odwrotnie to, co powiedzieliśmy, nie? My powinniśmy się na praktycznej miłości koncentrować, nie na zasadach, ponieważ zasady nie przynoszą życia. Zasady są tylko granicą i przede wszystkim dla tych, którzy nie mają zasad. Zasady są dla tych, którzy nie mają zasad. Ale kiedy jesteś wierzący, idziesz za Bogiem, to, co On kocha, ty będziesz kochał. Więc takie pytanie do was śle i do siebie. Kto ma poruszać wodę? Anioł? Czy my mamy być źródłem poruszenia? Na czym się koncentrujemy? Na miłości do człowieka? Na miłości do Boga czy na zasadach? Wiecie, misja Bethesda to praktyczne przesłanie miłości Boga, gdzie ty i ja jesteśmy czynnikiem zmian na tym potrzebującym miłości świecie. Praktycznych zmian. Amen? Dlatego moje przesłanie dla was i dla siebie jest takie. Idź i czyń swoją misję, pamiętając, że o jej sukcesie zdecyduje twój i mój charakter. 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 Do tej pory funkcjonują cztery gleby. Jedna gleba nie przyjęła słowa, dwie następne przyjęły, ale miały niewłaściwy charakter. Jedna nie stała, a druga w pasjami za bożkami poszła. Dopiero tylko jedna gleba przyniosła owoc. Więc charakter jest tu kluczem. To mój i twój charakter zdecyduje o sukcesie, gdyż wielkie marzenia, a nam chodzi o Boże marzenia, potrzebują wielkiego charakteru. I cały Kościół powiedział amen. Niech Bóg was błogosławi, kocham was i szanuję.